I ładnie kołysała socha Mil Pasos, takie tango, które o poranku brzmi przyjemnie, zmysłowo i łagodzi te wszystkie przygody, które wcześniej opisywaliśmy. Ale wracamy do twardej polskiej rzeczywistości. Pani profesor Maria Hortis-Dzierzbicka. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam.
Przypomnę, bo już niektórzy słuchacze naszych poranków wiedzą, że pani profesor jest wybitnej klasy specjalistą, laryngologiem dziecięcym i foniatrą, twórcą metody rehabilitacji dzieci z wrodzonym rozszczepieniem podniebienia. Opisywaliśmy już pani przygody, także i to, jak została pani wyrzucona z pracy i za co, ale przypomnijmy. Bo mamy nowych słuchaczy, nadajemy na 87,8 MHz, to już nasza częstotliwość, przynajmniej przez miesiąc, a być może już na zawsze, zobaczymy. Przypomnijmy słuchaczy.
A z największą przyjemnością pozwolę sobie przeczytać to, co ostatnio powiedziałam na rozprawie w sądzie apelacyjnym, który to proces o wyrzucenie mnie z pracy, brutalne, bardzo brutalne, jak mówiłam, i zamknięcie, zawłaszczenie całego mojego dorobku naukowego w sądzie apelacyjnym na rozprawie 10 dni temu. Takie resume krótkie, żeby się nie rozgadać. Zostałam zwolniona z pracy pod fałszywym pretekstem nagłej utraty zaufania z powodu inicjacji i doprowadzenia do publikacji materiału prasowego na białych stronach dziennika Gazety Prawnej w styczniu 2013, to już 4 lata, proszę państwa, za to, że po pierwsze ujawniłam nieprawidłowości mające miejsce w leczeniu tych dzieci, skutkujące marnowaniem środków publicznych na ogromną skalę. Dwa, ujęłam się za pacjentami, bo nie chciałam pozwolić na to, żeby niespecjaliści leczyli te dzieci. Trzeci punkt, że za to, żeby dzieci nie były operowane za duże pieniądze w warunkach substandardowych w prywatnym gabinecie pani profesor Dudkiewicz, wtedy kierownika kliniki chirurgii Instytutu Matki i Dziecka.
Która panią wyrzuciła.
Przyczyniła się, odwracając zupełnie sytuację, bo byłyśmy bardzo zaprzyjaźnione, póki dobrze leczyła, krótko mówiąc. Nagle się odmieniła. Jest takie powiedzenie włoskie, il diavolo invecchiando sta il frate, a tutaj było akurat odwrotnie.
Proszę
diabeł, gdy się starzeje, staje się mnichem. Tu było akurat odwrotnie.
Diabeł, gdy się starzeje, staje się mnichem. Proszę to zapamiętać. Profesor, dostaliśmy tak? też SMS-a z Wiednia. Przepraszam, że tak się wetnę brzydko w to, co pani mówi. Już wracamy, ale tylko odczytam tego SMS-a z Wiednia, bo nie bardzo go zrozumiałem. Może państwo go to rozszyfrują. Z Wiednia. No i tak pięknie szło, aż przerwał ktoś. Napadli lewacy Katalonii na pastę? Nie rozumiem.
No ciekawe sformułowanie. Tak. Myślę, że moje jest bardziej zrozumiałe. Proszę, z tym diabolem.
Oczywiście. Diabeł na starość staje się mnichem, przypominam.
Punkt czwarty. Chciałam zapewnić profesjonalną, wielospecjalistyczną opiekę pacjentom zgodnie z zakresem obowiązków i posiadaną wiedzą w tej dziedzinie. Naruszyłam tym samym interesy wpływowej grupy pracowników Instytutu. I za to zostałam najpierw ukarana sparaliżowaniem mojej pracy klinicznej i naukowej, a wreszcie zwolnieniem z pracy, uniemożliwieniem mi kontynuowania badań, jak i prezentacji dotychczasowego dorobku, bo straciłam afiliację w tej szlachetnej placówce i ten dorobek przede mną zamknięto, naruszając moje prawa. Uniemożliwiono mi kontynuowanie mojej pracy naukowej, której nie mam możliwości rozpocząć od nowa przy około 20-letnim cyklu tych badań. I dlatego konieczne jest przywrócenie mnie do pracy. Sąd dziś zdecyduje, czy dobro pacjenta i nauki, czy dobro grupy interesów zwycięży. To przeczytałam na rozprawie w dniu 18.
I co?
Wyrok będzie, ponieważ sprawa jest trudna, wyrok będzie teraz w piątek o godzinie 2:00.
Będziemy musieli poczekać.
Tak, czekam z utęsknieniem, ale jeszcze pozwoliłam sobie, zachowanie pracowników Instytutu i radcy prawnego jest tak obraźliwe, powiedziała, w zasadzie jeszcze w odpowiedzi na pozew napisała, że ja jako foniatra nie mam prawa oceniać pracy chirurgów, co było zupełną bzdurą. Mniej więcej to samo powtarzała teraz, więc przeczytałam jej fragmenty ze swojego kolokwium habilitacyjnego. Sądowi przeczytałam sprzed 10 lat, gdzie wyraźnie mówiono, jak jestem, o mój Boże, wspaniała i mądra. Nic z tego nie...
A, telefon, tak się zastanawiamy, no, co to za dźwięki. A to telefon pani profesor, tak pani profesor zaaferowana tym no swoim tak. Wywodem, że proszę, że telefonik dzwoni, a my się zastanawiamy, skąd ta muzyczka. Dobrze, dobrze, dobra. Wracamy.
W każdym bądź razie, sprawa tak się toczy, że pozwoliłam sobie jeszcze przytoczyć, ponieważ sąd uznał, że proces wytoczony mi o zniesławienie z powodu artykułu, o którym wspominałam, sygnalistka musi odejść, Iza Michalewicz, cała ustawa, 3 lata temu.
Cała ustawa o sygnalistach weszła właśnie teraz.
Tak, a ja stale dostaję od góry do dołu. Tak, no przy czym...
Zamiast nagrody dostała pani łopatą.
Ja dostałam łopatą, przy czym dziennikarka Gazety Wyborczej, która się rozpisała na temat właśnie sygnalistów, którzy pani redaktor Siedlecka, napisałam do niej chyba SMS-a, czy zwracałam się przez kogoś drogą pośrednią. Nie chciała nic napisać na temat wyroku. Dobrze. Nieważne. W każdym bądź razie jeszcze pozwoliłam sobie przeczytać to, co ma bezpośredni wpływ na to, co się dzieje w tej chwili w Polsce. I to był komentarz Elżbiety Cichockiej, redaktorki Gazety Wyborczej do sygnalistki. Ja wiem, że to nie jest ulubiona prasa tutaj, ale to akurat jest dobre.
Nie, kochamy Gazetę Wyborczą. No. Poświęciliśmy jej dużo czasu.
Tak. Co lekarz, to jest komentarz pod artykułem pod sygnalistką w dużym formacie. W papierowej wersji, przepraszam. Przez kilka lat pewna lekarka alarmowała posłów, dziennikarzy, Ministerstwo Zdrowia i wszelkie możliwe instancje, że w jej instytucie dzieci z rozszczepem podniebienia są gorzej leczone. Wreszcie nastąpił efekt. Została zwolniona, bo nie pasuje do systemu, bo system podąża w odwrotnym kierunku. NFZ stawia placówkom, z którymi zawiera kontrakt, bardzo szczegółowe wymagania dotyczące zatrudnienia specjalistów. Ale placówki te wymogi spełniają, bo wymóg zatrudnienia nie jest wymogiem pracy z chorymi. Czyli są to fikcyjne zatrudnienia. Wystarczy, że specjalista będzie na liście płac. I tak się dzieje.
Jeszcze... Pani profesor, to jest bulwersująca sprawa. Pani poseł Kopcińska obiecała, że wysłucha naszej audycji i jakoś się tym zajmie. Zobaczymy. A rozwiązała się zagadka tego SMS-a w międzyczasie, tak. Bo się różne rzeczy dzieją. I nadszedł drugi z Wiednia. W komputerowej wersji audycji był ponad kwadrans przerwy. Och, nie wiedzieliśmy, że przez 15 minut w komputerze nas nie było słychać. Czyli rzeczywiście jakaś nastąpiła dywersja, o której nie wiedzieliśmy nawet. Wracamy. Pani profesor, co pani sądzi o proteście lekarzy rezydentów?
Trudno mi się ustosunkować. W jakimś sensie być może mają rację, ale to jest problem systemowy, do którego w końcu razem z innymi pracownikami służby zdrowia wrócili. Ale problem systemowy polega nie tylko na wynagrodzeniach rezydentów, bo w końcu rezydenci nigdzie dobrze nie zarabiają. W Stanach Zjednoczonych 5 lat muszą się męczyć za bardzo ciężkie pieniądze i dopiero jak się jest specjalistą, można zacząć funkcjonować tak jak doktor na Zachodzie, prawda?
Pani funkcjonowała w kilku krajach, to zna pani realia.
Znam realia, tak. Różnie lekarze zarabiają, ale na ogół jest to rzeczywiście dobrze uposażona grupa zawodowa.
Ale dopiero jak rośnie doświadczenie.
Tak. Natomiast ja bym porównała to trochę do sytuacji. Problem tu polega na czym innym, na zamknięciu dostępu do specjalizacji. I tu właściwie dobre byłoby to, co zrobił Gowin. Nie wiem, czy zrobił dobrze, ale jak otworzył zawody prawnicze, bo mój syn jest adwokatem młodym. Zdał egzamin adwokacki pół roku temu i na aplikacji nic mu nie płacono przez 1,5 roku, dopiero później najniższą stawkę krajową. Najzwyczajniej w świecie tak, więc jeżeli na przykład rada adwokacka nie płaci, nikt nie płaci za aplikację, płaci patron, więc może tutaj też byłoby jakimś wyjściem otwarcie tych specjalizacji medycznych, bo nie zawodów, tylko specjalizacji, bo nic nie daje sam tytuł lekarza bez specjalizacji. Prawda? Otwarcie i wtedy szpitale by sobie mogły, czy inne placówki, angażować i czy mogliby robić na wolontariacie wstępnie. Jak mówię, mój syn 1,5 roku się starał dostać na sensowną aplikację i wtedy zarabiać pieniądze stosowne do posiadanych kwalifikacji, rosnących.
Zdaje pani sobie sprawę, że to, co pani mówi, nie jest popularne ani wśród rezydentów, ani wśród tych, którzy tych rezydentów na siłę i historycznie chcą popierać, ponieważ rezydenci siłą rzeczy, no mówiąc kolokwialnie, dowalają rządowi.
Dowaleją rządowi, ale to, mój Boże, bardzo się uczynił tutaj rozkosznie pan doktor Arłukowicz, eksminister, jeden z najgorszych ministrów, z którym stoczyłam w ogóle, no nie miałam okazji toczyć z nim żadnej walki o te dzieci. Napisałam do niego 6 czy 7 listów, które dokładnie, mówiąc kolokwialnie, olał. A tutaj wyrzuca ministrowi Radziłłowi z kolei, że jest bardzo złym ministrem. A spójrz pan w lusterko, drogi panie doktorze Arłukowicz.
Pan doktor Arłukowicz najlepiej chyba się sprawdzał w TVN-owskim programie Agent.
Nie oglądałam.
Tak, ale wygrał ten program, stał się gwiazdeczką wtedy.
No i na tej fali został ministrem zdrowia. Na tej fali został. Bardzo dobry pomysł.
Posłem był też taki Sebastianek, który był w Big Brother. Także to no. TVN miał możliwość kreowania tego typu kreatur.
Niestety ja miałam na TVN szlaban totalny. Próbowałam 9 czy 10 razy.
A pani minister Kopacz, czy był dobrym ministrem?
Pani minister Kopacz, już poprzednio mówiłam, że od czasów pani minister Kopacz zaczęła się totalna degrengolada tego ministerstwa, które i przedtem było jednym z najgorzej funkcjonujących. Nigdy, ani za czasów PRL-u, ani tam drugich, trzecich, czwartych, nie, druga republika to jeszcze inne czasy, nie było dobrze funkcjonującego ministerstwa zdrowia. Taka jest prawda.
A teraz?
A teraz trudno powiedzieć, mówiłam chyba poprzednio, że napisałam tutaj na prośbę pana ministra Radziwiłła, na jego osobistą prośbę, podkreślając mu, że już 6 lat marnuje na korespondencję z ministrami, która ląduje w koszu, że napisałam na jego prośbę pismo do niego w sprawie marnotrawienia środków publicznych przez instytucje opieki zdrowotnej, zarówno prywatne, jak i państwowe. Na przykładzie anonimowo wtedy powiedziałam instytutu.
I co odpowiedział?
A nie odpowiedział w ogóle. Napisałam ten list w próżnię. Podejrzewam tutaj niestety, i to muszę powiedzieć, pewien udział wtedy pana doktora Pinkasa, który był wtedy wiceministrem.
A teraz kim jest?
A teraz jest też podsekretarzem, wyleciał z Ministerstwa Zdrowia, ale jest tu pani premier Szydło na jakimś innym stanowisku od technologii żywności.
Karuzela trwa.
Tak, tak.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem była pani profesor Maria Hortis-Dzierzbicka. Trochę o służbie zdrowia usłyszeliśmy prawdy. Od wewnątrz. A my od spraw bieżących związanych ze służbą zdrowia przenosimy się trochę na tory polityki historycznej. Tadeusz Płużański, inicjator akcji Oczyśćmy Powązki z komunistów. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Co to za akcja?
No, akcja to może za dużo powiedziane, bo to jest postulat, który trwa od dłuższego czasu. Postulat nigdy nie zrealizowany, a teraz chyba jest właściwy, może jedyny moment, żeby żeby taką operację przeprowadzić. Operację niezbędną, jeśli mówimy o dekomunizacji przestrzeni publicznej, w ogóle dekomunizacji Polski. Odbieramy przywileje emerytalne części bezpieki, bo wiadomo, że nie całej cywilnej, a na przykład wojskowa wciąż ma te przywileje emerytalne, sędziowie, prokuratorzy też. W momencie, kiedy zdejmujemy tabliczki z ulic, tabliczki patronów, którzy byli okupantami Polski, kiedy będziemy przenosić pomniki, nie możemy, jak mi się wydaje, zapomnieć o sprawie ważnej, czyli szczególnej polskiej nekropolii, nekropolii chwały polskiego oręża, która została po prostu zdewastowana przez komunistów po 1944 roku, w tym sensie, że oni tam się położyli obok naszych bohaterów.
A kto tam leży?
Oj, kto tam nie leży, możemy spytać. To jest oczywiście Aleja Zasłużonych z tymi najważniejszymi komunistami, ale też największymi zbrodniarzami typu Bierut, Gomułka, też nie mniejszy zbrodniarz, czasami się o tym zapomina, jest Karol Świerczewski, jest Franciszek Jóźwiak, który był, przypomnijmy, wiceszefem bezpieki, twórcą i komendantem głównym Milicji Obywatelskiej, ale całe Powązki są usłane grobami tych niegodziwców, zdrajców polskiej sprawy, czy zbrodniarzy. To jest cały aparat bezpieki, sędziowie, prokuratorzy, różnego rodzaju towarzysze. No ich jest tam naprawdę mnóstwo i na przykład idąc do kwatera Koskich czy na Łączkę, no przykro się robi, jeśli mijamy groby ludzi, którzy ich torturowali, którzy ich skazywali na karę śmierci.
A co z nimi zrobić?
No oczywiście przenieść. Trzeba przenieść w sposób cywilizowany, dodajmy, no bo tutaj nie możemy postępować tak jak oni. Przy zachowaniu wszystkich możliwych procedur, to nie będzie łamanie praw człowieka, prawda, i tak dalej. Tak jak z Łączki zostali przeniesieni, ci położeni tam na górze, tak z reszty Powązek. Ja bym proponował, żeby ich przenieść na cmentarz żołnierzy radzieckich w Warszawie. Bardzo ładny to jest teren. Dobrze skomunikowany, zalesiony, ptaszki śpiewają, zmieszczą się. Zapewne się zmieszczą, ten teren w dużej mierze jest niewykorzystany.
No zapewne dziennikarze Gazety Wyborczej mieliby inne zdanie w tej materii, mówiąc o tym, że no innej Polski nie było, robili co mogli, ratowali substancje. No słyszeliśmy te wszystkie wyjaśnienia. Oczywiście. A pan tu naraz chce barbarzyński akt przeniesienia.
No właśnie nie barbarzyński, to muszę zdecydowanie powiedzieć, że ta operacja będzie pokojowa. Trzeba albo działać w ramach istniejącego prawa, ja nie jestem prawnikiem, więc trudno mi jest to ocenić, albo zmienić przepisy tak, żeby to było możliwe. Słyszymy wypowiedzi prominentnych pracowników IPN-u, że taka operacja jest potrzebna, także mam nadzieję, że ten głos mój wyrażony ostatnio wpisuje się właśnie w wolę polityczną, ale też w taką niezbędną akcję sprawiedliwości, właśnie w politykę historyczną, prawda? No bo naprawdę tam mamy osoby potworne, ja już nie mówię o...
Generał Berling, generał Oliwa, Urbanowicz, Jaroszewicz.
Tak. O właśnie, tak. To są generałowie, ale są też właśnie...
Zawadzki, tak. Jabłoński.
Henryk Jabłoński na przykład, tak, który
Franciszek Szlachcic
był też generałem, może niewiele osób pamięta. Szlachcic właśnie, ładne nazwisko, ale gorzej z tym, co robił, tak. Ale są też szefowie bezpieki po prostu, jest Stanisław Radkiewicz, jest Roman Romkowski, szefowie prokuratury, ci najgorsi, czyli Stanisław Zarakowski, są mordercy rotmistrza Pileckiego, są ci, którzy wyrywali paznokcie i rotmistrzowi, i Łupaszce, prawda, i Zaporze. I czy rzeczywiście oni dalej mają leżeć obok Łączki, obok kwater powstańczych, obok bohaterów po polskich powstań, czy to styczniowego, czy listopadowego, czy wojny polsko-bolszewickiej. To byli ludzie, ci komuniści, prawda, którzy stali po drugiej stronie. Oni walczyli z Polską i z Polakami, a to jest polski cmentarz, powtarzam. Także jedno, ja nie widzę możliwości, żeby naprawdę po wsze czasy taki dualizm zakłamany tam panował.
No ale zaraz obudzą się ci, którzy mówią, że heglowskie ukąszenie, Ketman, że tak naprawdę to taki na przykład Wiktor Woroszylski, to przecież on był wspaniałym pisarzem i nawet opozycjonistą, i Szczypiorski był opozycjonistą. Przecież tak nam przedstawiano w 90 roku. Mieliśmy zupełnie inny panteon. On się zaczął wykruszać oczywiście, bo okazywało się, że kolejni święci byli kapusiami bez pieki. Ale zanim to się okazało, to i ksiądz Czajkowski, i Szczypiorski, i wielu innych byli najświętszymi postaciami polskiej niepodległości, a pan teraz chce to wszystko rewidować.
No, to nie jest tak, że ja tylko chcę to rewidować. Mam nadzieję, że się wypowiadam też w imieniu szeregu patriotycznie nastawionych Polaków. I to jest dążenie jednak dużej części polskiego narodu, żeby po prostu przywrócić taki elementarny porządek w sferze też tej symbolicznej. To jest szalenie ważne, żeby na przykład wycieczki szkolne, prawda, które oglądają ten cmentarz, idąc właśnie do Górpakowskich, nie natykały się na wielkie mauzoleum Bieruta i pytały, a co on tu robi, no skoro leży na powązkach wojskowych, na tym szczególnym polskim cmentarzu, to zapewne jest polskim bohaterem i zapewne był polskim prezydentem. No, tym prezydentem był formalnie, zgoda, ale był jednym z większych morderców. Ja myślę, że jak w momencie, kiedy udała się ta operacja na Łączce, prawda, to nie było proste, trwało to, jak pamiętamy, lata, żeby tych zbrodniarzy z góry przenieść w inne miejsca, to uda się również ta druga operacja, którą teraz planujemy. Po powązkach wojskowych zapewne przyjdzie czas na inne takie cmentarze.
A co na to rodziny tych delikwentów?
No, rodziny zapewne będą protestować, natomiast myślę, że są metody perswazji. Nie mówię o perswazji siłowej, tylko wytłumaczenie, że zapewnimy wam inne, lepsze może nawet miejsca, nowe nagrobki. Prawda? Tak się stało w przypadku Warszawskiej Łączki, dlatego ten początkowy opór został złamany, prawda? Bo ci ludzie dostali rzeczywiście bardzo dużo. Na przykład sędzia Roman Kryże, który leżał tam na górze w takim nagrobku z Lastriko, prawda? Teraz na tych samych powązkach wojskowych ma bardzo ładny, nowy pomnik, który ufundował mu państwo polskie. Także myślę, że tę operację trzeba w ten sposób właśnie przeprowadzić i namawiać do tego Instytut Pamięci Narodowej, który w prywatnych rozmowach mówi, że tak, ale no tutaj potrzebuje też wsparcia, różne inne agendy rządowe, żeby ten problem wysoko został postawiony, no bo to rzeczywiście jest no sprawa wagi państwowej. Jeżeli teraz mamy tak, że na tym samym cmentarzu kilkaset metrów od siebie leży pułkownik Ryszard Kukliński i generał, tak zwany Wojciech Jaruzelski, no to chyba coś tutaj jednak nie jest w porządku.
O, zaraz się odezwą ci wszyscy wielbiciele Jaruzelskiego, że to jednak polski patriotyczny generał, wychowany w gimnazjum księży Marianów, który przecież ocalał substancje i walczył.
Zapewne będą się odzywali, no bo to jest to trzecie pokolenie UB, prawda? Tak. I ta walka trwa wciąż, natomiast oni protestowali i w przypadku
Łączki. Po naszej stronie są publicyści, którzy, czy to z racji tego, że do szkoły chodzili z potomstwem Jaruzelskiego, czy z innych powodów, też mówią, że to może nie tak, może nie tak drastycznie.
No w różnych środowiskach są też różne osoby, ale myślę, że trzeba przekonywać, trzeba edukować. Protest będzie taki sam protest, środowiska wspomniane przez pana redaktora, czyli Gazety Wyborczej, wystosowały w przypadku Rakowiecki, prawda? Też tam się mówiło, że nie wolno przenosić tych więźniów, bo to jest łamanie praw człowieka, prawda? No a jednak to się udało i myślę, że ta operacja z powązkami wojskowymi też to się musi udać, drodzy państwo, żeby Polska była państwem normalnym.
Ja przypomnę na koniec taką historię z Krakowa. Otóż w Krakowie po roku 90 trwał wielomiesięczny bój o to, żeby przenieść pomniki soldatów Krasnej Armii spod Barbakanu, gdzie stał pomnik. Dokonał tego paradoksalnie komuch, Jacek Majchrowski, który wtedy był wojewodą, nie bał się. Pozostali się bali, tygodnik powszechny, krzyczał, że tak nie można. Pamiętam Józefa Henelowa, która lamentowała, jak odkopano to wszystko, to się okazało, że być może tam jakiś soldat i leżał, ale znaleziono jakieś szkielety końskie, jak to u Rosjan zwykle, mówiąc krótko, bardach. I przeniesiono i już nie ma pomnika krasnoarmiejców pod Barbakanem. Krakowie.
A właśnie, to jest kolejny przykład tego, że jednak można. A gdyby się nie spodobała ta lokalizacja w postaci cmentarza Armii Radzieckiej, to można po prostu tych wszystkich komuchów przenieść na cmentarz komunalny, a docelowo najlepiej by było oczywiście do Moskwy, prawda? Bo oni służyli Moskwie, ale to jest już większa operacja.
Czyli kończymy
do Putina.
Bojowym hasłem bolszewicy do kostnicy. Proszę państwa, naszym gościem był Tadeusz Płużański, odpowiedzialny za ostatnie hasło ponosi Witold Gadowski, który prowadził ten poranek, zrealizował Karol Smyk, a przygotował Łukasz Jankowski. Tak, żegnamy się we wtorek 24 października. Radio Wnet pozdrawia państwa na cały dzień.